Odcinek szósty. Słyszałem po wielokroć rozgłaszane wersje sugerujące, że Samson Mikiciński był niebezpiecznym szpiegiem, który zdekonspirował wielu polskich działaczy ruchu podziemnego w kraju. Połączone były z pretensjami, że profesor Kot i generał Sikorski okazali się być naiwnymi, lekkomyślnymi ludźmi, decydując się na współpracę z tak podejrzanym osobnikiem. Słyszałem wersję, niewątpliwie przez kogoś celowo rozpowszechnioną, że generał miał do niego słabość ze względu na to, że umożliwił ucieczkę z Polski jego żony i córki, a także dlatego, że przywiózł generałowi w darze szable od pierwszych organizacji podziemnych w Polsce. Te niemądre insynuacje mogłem łatwo dementować, ponieważ droga, którą Helena Sikorska i córka Zofia Leśniowska wydostały się z kraju, była mi dobrze znana, a Mikiciński nie miał z nią absolutnie nic wspólnego. Nie pytał on w zasadzie o żadne szczegóły związane z ruchem podziemnym. Nie otrzymywał instrukcji ani informacji dla tych organizacji. Dostał jedynie kilka adresów, pod które miał dostarczyć pieniądze, a wskazywali mu je przedstawiciele różnych stronnictw politycznych. Mikiciński usilnie twierdził, że drugi oddział w Bukareszcie zawziął się na niego. Podobno grożono mu i rozpuszczano pogłoski, że jest niemieckim szpiegiem, podczas gdy Mikiciński sam podkreślał, że jest Żydem. Niemców nienawidzi, ale jednocześnie nie przeszkadza to wcale w zarabianiu na ich głupocie i chciwości. W tym czasie przybył do Stambułu z Anglii porucznik Edward Szarkiewicz. Przesiadywał w biurze drugiego oddziału, jeździł do ambasadora, raz czy dwa razy włączył się w przesłuchiwania Polaków, którzy niedawno dostali się przez Jugosławię do Turcji, po czym zniknął. Tego samego wieczoru zniknął również Mikiciński. Zdążył jeszcze przyjść do profesora Kota z prośbą o kartę żołnierza polskiego, bo gdyby jednak podczas swej podróży do Polski zginął, nie chciałby, aby jego mały synek wyrósł w przekonaniu, że ojciec był na usługach Niemców. Dowiedziałem się po czasie, jak owo tajemnicze zniknięcie zostało zaplanowane. Tego wieczora zaproszony został przez konsula polskiego Rychlewicza na rozmowę, w czasie której podano mu herbatę. W napoju zapewne był silny środek usypiający, ponieważ Mikiciński zasnął. Wtedy zjawił się ukryty w drugim pokoju porucznik Szarkiewicz i wraz z Rychlewiczem uzupełnili uśpienie swej ofiary chloroformem, a następnie włożyli do worka i w bagażniku samochodu marki Chevrolet wywieźli na lotnisko pod Stambułem. Stamtąd samolotem brytyjskim zabrano go do Akrum w Palestynie do więzienia wojskowego. Dalszych wieści o Mikicińskim nie było. Natomiast do jego mieszkania w Stambule ktoś się włamał. Nie był to raczej złodziej, gdyż pieniędzy ani kosztownej biżuterii nie ruszył, natomiast szczególnie interesował się korespondencją. Poszukiwał dowodów rzekomego współdziałania Mikicińskiego z generałem Sikorskim i profesorem Kotem. Po tych wydarzeniach rozmawiałem z głęboko wstrząśniętym posłem chilijskim, który dorzucił kilka szczegółów do znanych mi już faktów. W porcie stambulskim pozostało wiele worków i waliz zdeponowanych przez Mikicińskiego. Upomniał się o nie sam Rychlewicz, ale władze tureckie odmówiły ich wydania, powołując się na względy formalne. Wkrótce potem konsul polski został ze swojego stanowiska odwołany, a jakiś czas później spotkałem go w Palestynie w mundurze szeregowego żołnierza. Co z Mikicińskim? W więzieniu mieszczącym się w historycznym Akrum został podobno zgładzony jako szpieg niemiecki. Ale czy nim rzeczywiście był? Czy przeprowadzono postępowanie sądowe? Czy mógł się bronić? Czy się bronił?